Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Teraz porozmawiamy sobie z Dolnych Szelmach o wyjątkowej postaci, o bardzo długim nazwisku, chociaż historia zanotowała go pod nieco krótszym przydomkiem.
Tak, zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Oficjalnie Piero di Lorenzo di Piero d'Antonio.
A łatwiej, poproszę.
Jak to wpisać w te rubryczki?
No właśnie.
A łatwiej, znamy go jako Piero di Cosimo. Cosimo, co ciekawe, pochodzi od imienia jego nauczyciela Cosimo Rosselliego i zresztą sam sobie nadał ten przydomek, to takie jakby nazwisko.
No tak, ale to niezwykle ważna postać włoskiego renesansu.
Tak, ważna postać, o której tak mało potwierdzonych informacji jest, a cała legenda związana z jego postacią opiera się na jednym żywocie. Sami wiemy kogo.
Tak, jeśli chodzi o datę urodzenia syna, no to tutaj trochę namieszał tatuś.
Tak, tatuś właśnie kilka razy rozminął się z prawdą w zeznaniach podatkowych. Delikatnie.
No ładnie to ujęłaś.
Raz odmładzał syna, raz go postarzał, więc no, badacze mieli troszeczkę pod górkę, ustalając datę narodzin. W końcu przyjęto, że data narodzin i chrztu jest
tożsama.
Tak, więc... Mówi się, że był to 2 stycznia 1462 roku i jesteśmy we Florencji oczywiście.
Jesteśmy we Florencji, a nasz bohater ma oczywiście dużą ilość rodzeństwa.
Tak, mamy ich tam 7, a ojciec Kowal, albo wytwórca drobnych narzędzi, zauważył właśnie talent u tegoże syna Piera i oddał go na naukę właśnie do tego Cosimo Rosselliego. I Vasari tak podaje go za ojca chrzestnego Piera. Czy to jest prawda, to wiadomo jak to u Vasariego. Tak czy inaczej, Cosimo bardzo go lubił, traktował go właściwie jak swojego syna.
No i tutaj zdaje się, że potwierdza się takie powiedzenie, że geniusz to samotność, bo on lubił samotność.
To wiemy od Vasariego, a co na to źródła, to zaraz. Na początku to, co mówi Vasari na temat naszego Piera, mówi dużo o jego charakterze, że od dziecka był, tak jak powiedziałeś, samotnikiem, ale też bardzo pracowitym, przy okazji o genialnym umyśle, co doceniał jego nauczyciel, który zabrał go ze sobą do Rzymu na wezwanie papieża Sekstusa IV do malowania fresków w Kaplicy Sykstyńskiej i to było prawdopodobnie jedyne doświadczenie Piera z freskami. Mhm. Vasari pisze też, że po śmierci swojego nauczyciela Piero, i tutaj cytat, prowadził życie bardziej dzikiego zwierzęcia niż człowieka. To bardzo mi się spodobało.
Tak, to czyli zdolny szelma. A dlaczego tak napisano? Dlaczego tak... o nim mówiono.
Właśnie, Vasari zanotował, że Piera bardzo drażniło bicie dzwonów, płacz dziecka, nawet śpiewy mnichów, że nie dbał o wygody, jadł tylko wtedy, gdy musiał. No i tutaj uwaga, głównie jajka na twardo, które sobie przygotowywał w ilości hurtowej przy okazji klejów i werniksów, tak, w ilości hurtowej, czyli na przykład po 50 sztuk, brał sobie po jednym wtedy, kiedy akurat poczuł głód. Podobno denerwowali go asystenci i uczniowie, dlatego ich często przeganiał. Krzywo patrzył na sąsiadów, w domu miał brudno, powiedzmy, tak. A jego ogród rósł jak chciał, naturalny luk, czy to jakoś tak się to dzisiaj mówi, tak? No był po prostu takim ekscentrycznym nędzarzem.
No to powiedzmy, Marto, co na to źródła?
A źródła na przykład potwierdzają jego członkostwo, wtedy miał na 20 lat, 1482 rok, w Bractwie Malarzy we Florencji, Compagnia di San Luca, co oznacza, że samotnikiem i odludkiem raczej nie był, skoro uczestniczył w jakimś tam stowarzyszeniu, tak? Miał też raczej serdeczną relację ze swoim uczniem Jacopem Pontormem. Był też szanowany wśród społeczności w Florencji, czego dowodzi to, że w 1504 roku był członkiem komisji zwołanej przez Opera del Duomo, która to komisja miała zdecydować o miejscu ustawienia Dawida Michała Anioła.
Gdzie my tego Dawida ustawimy? No.
Tak, o którym mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków. No inna sprawa, że na biedę narzekać nie mógł, bo mieszkał w domu kupionym przez ojca. Sam kupił przynajmniej 2 kolejne działki, a do tego dzierżawił też pracownię, więc musiał mieć...
Kasiasty gość.
Hajs, tak. Skoro z takim rozmachem zaplanował swój pogrzeb, naprawdę znajdował najdrobniejszymi szczegółami.
Vasari też nam napisał, że on w ogóle nie chciał napisać swojego testamentu. A cóż to za dziwactwo? Dlaczego?
No tak, miał takie bardzo specyficzne podejście, zdanie na temat śmierci i umierania. Finalnie tego testamentu nie spisał, ale dokonał darowizny na rzecz bractwa Compagnia dell'Annunziata, żeby zabezpieczyć sobie godny pochówek, który tak planował z pieczołowitością. I zmobilizowała go do tego właśnie choroba, której obawiał się nie przeżyć w 1518 roku. Oczywiście ją przeżył.
Tak.
w tym swoim szaleństwie pomyślał też o gratyfikacji dla sąsiada Giovanna Simona di Marco, który opiekował się nim na starość. Co jest tutaj takie szalone, to bał się umierania wśród księży i lekarzy, a za to publiczną egzekucję uważał za fantastyczny wręcz sposób na pożegnanie się z tym światem.
No, to bardzo interesująco. A co jeszcze wiemy w ogóle o jego nazwisku? Dlaczego dopiero niedawno zostało ono ustalone?
No właśnie, jakby nie było skomplikowane to na początku, tak jeszcze wracamy do tej sprawy, bo wszystkie dokumenty powstałe w ostatnich latach życia Piera albo po jego śmierci zawierają nazwisko Ubaldini. No i uważa się, że to jest takie jego rodowe nazwisko. Piero zmarł 12 kwietnia 1522 roku na dżumę, czyli przeżył 4 lata jeszcze w bonusie takim po tej sprawie z testamentem. Pochowali go współbracia z Compagnia dell'Annunziata dzień później, ale nie tam, gdzie wskazał w darowiźnie, to miał być grób bractwa, ale w kościele San Pier Maggiore.
No dobrze, ale dlaczego Vasari tak dużo konfabulował w tej opowieści o naszym bohaterze? O co mu chodziło?
Trzeba powiedzieć, że Vasari bardzo cenił Piera jako artystę. Sam nawet miał jego obraz Wenus, Kupidyn i Mars, którym oczywiście się chwalił publicznie na prawo i lewo. Ale osobę Piera, jego postać wykorzystał do stworzenia żywotu moralizującego. Pier miał być przestrogą dla innych artystów, żeby ci nie zapominali o kultywowaniu sławy i własnej osoby, żeby nie popadali w takie zdziwaczenie, no bo to nie zdziwaczenie wznosi na wyżyny chwały, ale taka pewność siebie i przekonanie o własnej doskonałości. Tak.
Jak określić, Marto, styl tego malarstwa? No bo tam było dużo zmienności, to na pewno.
Tak, na pewno nie da się tego jednoznacznie określić. Tak jak mówiłeś, był on zmienny i taki ekscentryczny chyba w tym wszystkim, bo widać inspirację Leonardem. Tutaj mam na myśli sfumato i stopniowanie tonów laserunkiem. Tego jest sporo na tych obrazach Piera. Widać też, że coś tam próbował z perspektywą Albertiego. Tutaj mam na myśli cyrkiel i rysik, które są widoczne na tych jego kompozycjach. Są też wpływy flamandzkie przez naturalizm i drobiazgowość. Ale to, co trzeba mu przyznać, czym on się charakteryzuje, to ogromna fantazja w konstruowaniu bestii. On się tak jakby zachwycał deformacjami w świecie roślin, w świecie zwierząt. Szukał tego po prostu w swoim otoczeniu wszędzie.
Perseusz uwalniający Andromedę, teraz o tym Państwu opowiemy, no i jest to ilustracja wydarzenia, które opisał Owidiusz w Metamorfozach. Powiedzmy coś więcej, Marto.
Tak, to jest obraz, który wisi w Galerii Uffizi i od którego nie mogłam odejść przez dłuższą chwilę, naprawdę super się na to patrzy. Ale co mamy u Owidiusza w Metamorfozach? Perseusz wraca po zabiciu Meduzy do domu, ta po drodze zauważa piękną dziewczynę, która jest przywiązana do skały i tam czatuje na nią potwór. Potwór mają pożreć, więc Perseusz stwierdza, że zrobi deal życia. Proponuje rodzicom dziewczyny, że jeżeli zabije tego potwora, to będzie mógł ją poślubić. No i finał możemy sobie dopowiedzieć. Więc co widzimy na tym obrazie? Tam już jest taka scena kulminacyjna w centrum, a Cosimo opowiada całą historię za pomocą kompozycji symultanicznej, o której
czyli
już,
jednoczesnej. Tak,
o której już parę razy mówiliśmy. I patrzymy od góry z prawej strony, z naszej prawej strony i tam leci Perseusz. Po lewej stronie mamy tłum, który rozpacza nad losem Andromedy. Dlaczego rozpaczę? No bo Kasiopeja, jej matka, lamentuje teraz nad jej losem, a została ukarana przez to, że chwaliła się swoją urodą, więc tak. Posejdon stwierdził, że Amasz to potępię twoją córkę i tak dalej.
No jeszcze wystawił. Tata i wuj się pojawiają.
Tak, obok matki stoi Cefeusz, czyli ojciec, ten taki w turbanie, i Fineus, czyli narzeczony Andromedy, a zarazem jej wuj, ubrany na czerwono. Mamy też po prawej stronie tłum, tym razem już ten tłum jest wesoły, nielamentujący. Mamy te same osoby plus Andromedę i Perseusza, no i muzykanci, bo ma być wesoło, więc dlaczego by nie muzyka?
Czemu by nie? Tak. Tak. No Andromeda jest oczywiście takim uosobieniem idealnego piękna. No, obserwujemy alabastrowe ciało i są też odsłonięte piersi.
Właśnie. I to wszystko w połączeniu sprawia, że Perseusz w pierwszej chwili wziął ją za rzeźbę i dopiero kiedy wiatr poruszył jej włosami, to Perseusz uświadomił sobie, że to nie jest posąg i się w momencie w niej zakochał. Tak jak tak. To w mitologii. I to jest też taka jakby ilustracja renesansowej debaty tak zwanego paragone, która próbuje ustalić wyższość rzeźby nad malarstwem albo odwrotnie.
Widzimy jeszcze także potwora. Wspomniałaś o tych bestiach i tych deformacjach, które on sobie ukochał. No więc mamy tutaj koralowce. Do czego one się odnoszą?
Tak, one się odnoszą do krwi zabitej przez Perseusza meduzy. Jej krew miała przemieniać organizmy w kamienie. No i właśnie w ten sposób powstają czerwone korale.
No dobrze, czerwone korale, tak, czerwone niczym wino. I teraz ten obraz zostaje zamówiony przez Filipa Strociego, ale tutaj jest zaskoczenie, bo nie chodzi o żadne bardzo wystawne miejsce pokazywania tego obrazu, tylko do prywatnego pokoju sobie to zamówił.
No właśnie, dlaczego by nie, ale... Jaka jest prawdopodobna motywacja? To jest ciekawe, bo prawdopodobnie zabicie potwora przez Perseusza jest podparte takim politycznym kontekstem, tak? Strozzi był antagonistą Medyceuszów, a oni wtedy powrócili...
Z wygnania.
Tak, do Florencji. 21 lat ich tutaj nie było przy rządzie, tak? Nie rządzili Florencją. No i ten potwór morski ma być ich uosobieniem i życzeniem rychłego upadku. To takie, przyznasz, że siedzę sobie w sypialni i patrzę, napawam się widokiem upadku mojego wroga.
Tak, mojego wroga.
Takie hobby moje jest, tak?
Tak, no i mamy jeszcze starca, który jest z prawej strony tego dzieła i co, on puszcza takie oczko do nas, widzów?
No tak, uśmiecha się, wychyla się trochę, no i to jest właśnie sam sprawca całego zamieszania, nasza zdolna szelma Piero di Cosimo.
Dziękuję, Marto.
Dziękuję.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.